mógł powiedzieć, przypominałoby taką sinusoidę. Jak rozmnożyłby pieczywo, wtedy chciałby go obwołać królem. Dobrze jest. Ale następnym razem na krzyż z nim źle jest. I Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I to jest ważne, żeby ten krzyż nie był jakimś betonowym klocem, który nas przytłacza, ale rzeczywistością, która nas inspiruje do działania. Bo jeżeli unieruchomiony Jezus dokonał najwięcej właśnie wtedy, w tej, można powiedzieć, bierności, inercji, to też dla nas jest, chce przez to nam dużo powiedzieć, tylko czy my chcemy usłyszeć. Czy bardziej koncentrujemy się właśnie na tym wszystkim i na tych wszystkich, którzy nas unieruchamiają, którzy nas czynią ociężałymi, zgorzkniałymi, nie widzącymi żadnego wyjścia z sytuacji, takimi, którzy najchętniej wyhaftowaliby na sztandarze hasło "Nadzieja ma w kąt głupich". Tak więc ważne jest, żeby też obcowanie z takimi ludźmi stawało się dla nas okazją do samorozwoju. Jezus miał naprawdę niewłaściwe, można powiedzieć, ograniczone możliwości do samorozwoju. Raz, że w takiej zatęchłej dziurze się urodził i wręcz w dziurze zatęchłej razem z bydlętami. Przez całe swoje życie inwektyw o sobie się nasłuchał niemało. No to żarłow, pijak, przyjaciel, prostytutek, celników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze bluźnierca. No to jeszcze miał fatalnych przełożonych. Herod, Piłat, Anna, Kajfasz, no, cała paleta znakomitości i politycznych, i religijnych. Natomiast on miał szerszą, głębszą, dalszą, świeżą perspektywę. Tak więc ważne jest, żeby tutaj ta nasza wiara żywiła się z jednej strony tym, w kogo wierzymy. Nie wyznajemy jakiegoś trupa. I z drugiej strony wykorzystywała to całe tworzywo, które nas otacza. Osoby, wydarzenia, sytuacje mniej lub bardziej przyjemne. I żeby to wszystko, z czego my się składamy i co odkrywamy w tym pochodzie życia o sobie, a dowiaduje się, że no, nie jestem taki odporny, nie jestem taki cierpliwy. No to jeżeli się to odsłania, ważne jest, żeby to we właściwy sposób wykorzystać, a nie na przykład biadolić i zastępować taką zwykłą, solidną, zwyczajną, codzienną pracę taką modlitwą, która staje się bardziej wystawianiem na próbę Pana Boga. Żeby mi się sytuacja rozwiązała. Żeby mi coś tam lepiej zaczęło się układać. Żeby to, żeby tamto. Bo wtedy to nie jest modlitwa, tylko bardziej jakaś mydlina. Coś, co zastępuje. A tutaj powinno iść w parze. Z jednej strony odkrywanie obecności Chrystusa, a z drugiej strony odkrywanie tego wszystkiego, co nie jest, jak do tej pory mi się wydawało, takie piękne, uładzone, różowe. Ci ludzie, którzy do tej pory właśnie w tym miesiącu miodowym jawili się jako nadzieja na przyszłość, dzisiaj pokazują, gdzie jest moje miejsce w szeregu. I bynajmniej nie mówią, przesiądź się wyżej. Tylko po mnie starają się chodzić jak po dywaniku. Tak więc ważne jest, żeby to też niesienie krzyża poddawać ciągłej weryfikacji. I nigdy dość zestawiania różnych sytuacji, różnych scen, czy z Ewangelii, czy z całego Pisma Świętego. Taką szkołą przecież modlitwy są psalmy, a tam jest miejsce na wszystko, na wszelkie przyjemne i przykre emocje.
A mogę? Czy to trochę nie jest też tak z Chrystusem, jak z tą osobą, która mówi do tego przyjaciela, odłóż kij, to się napije kawy? Czy to nie jest tak, że Chrystus konfliktuje się przecież nieustannie? On mówi, co mi się nie podoba, z czym się nie zgadza. To też trochę niesienie krzyża jest czymś takim powiedzeniem toksycznej osobie, ja się z tym nie zgadzam.
Bo z drugiej strony to, że powiem, chociaż mam ściśnięte gardło, serce zaczyna mi bić jak oszalałe, nigdy tego słowa temu człowiekowi nie mówiłem, a tu nagle, no, muszę to powiedzieć, ja muszę się z tym wszystkim zmierzyć. To jest dla mnie krzyż. To jest, jak ja mam go nieść. Czy przypadkiem właśnie jestem kuszony do tego, żeby upaść pod ciężarem tego betonu. A, zostaw. A, odpuść. A, daj sobie spokój. A, on taki jest. A, faceci tacy są. A, to kobiety takie są. A, to dzieci, to tam. I dochodzi do takiej sytuacji, że nasze życie się rozmywa. Ani my nie jesteśmy zwarci, ani elastyczni. Tylko jacyś tacy plazmowaci. Tacy rozmamłani. Jak ktoś wchodzi, no to bardziej tam czuje, że stąpa po jakimś błotku. Nie jesteśmy pewni siebie. Tak rozmazujemy się w tych różnych sytuacjach. A proszę zauważyć, Jezusa chcieli rozmazać zupełnie na krzyżu. A On oddał swojego ducha Ojcu, a nie rozmazującym. Tak więc ważne jest, żeby też potraktować tych różnych i te różne sytuacje, również związane z chorobą, które wystawiają nas na próbę i rzeczywiście odsłaniają przed nami różne rejestry i różne twarze, które gdzieś tam w tym naszym palimpseście skrywamy. Tak więc ważne jest, żeby też nie bać się prawdy o sobie, bo to może być taki pseudokrzyż, który nas gnieć. Nie jestem w stanie znieść prawdy o sobie.
W tej prawdzie o mnie pojawia się złość i gniew. No i jak?
To jest jedno, a z drugiej strony w tej prawdzie o mnie pojawia się prawda o tym, który za takiego mnie właśnie. Za takiego mnie. Tak więc te sytuacje dramatyczne mogą okazać się paradoksalnie uzdrawiające z różnych takich pseudoreligijnych gadżetów i otwierające na tę świeżość, która z zupełnie innego źródła zaczyna pulsować. Znam taką historię Waltera Ciszka, jezuity, który trafił na Łubiankę. Tam go NKWD-ziści przetrzebili dokumentnie. W końcu podpisał wszelkie możliwe papiery. Później wrócił do celi, uświadomił sobie, co on zrobił. Ale wtedy nie poprzestał na zarejestrowaniu tego, co go upodliło i upokorzyło, tylko potraktował tę sytuację jako sposobność do tego, by poddać weryfikacji swoją wiarę. Doszedł do wniosku, że tak, no dobrą sprawę do tej pory to liczył tylko na siebie. Dopóki mógł stawiać opór oprawcom, dopóty mu jakoś tam szło. Nie liczył na Boga. I stracił wszystko. I wtedy dopiero z głębi tej nędzy zaczął wołać o pomoc. Tę pomoc otrzymał, ale też w jaki sposób? Na drugi dzień zaprzeczył temu wszystkiemu, co podpisał. Powiedział, że pod wpływem presji to uczynił. Oczywiście zesłali go na Syberię. Tam jeszcze 15 lat spędził. I był człowiekiem, który w tamtych warunkach niejednego człowieka z jednej strony doprowadzał do szału, bo uczciwie pracował, a z drugiej strony doprowadził do Pana Boga. Tak więc ważne jest, żeby tego krzyża szukać nie w sensie szukania cierpiętnictwa i powodów do tego, żeby sobie zadać ból, to oczywiście ten doloryzm, to cierpiętnictwo jest herezją. To jest uczynienie Panem Bogiem samego cierpienia. Wiem, że tak nie jest. Tylko żeby nie dać się wprowadzić tylnym wejściem do jakiejś klitki, z której nie ma wyjścia i w której się dusimy i w której nasze życie zamienia się w koszmar. Oczywiście później za ten koszmar oskarżamy Pana Boga. No bo to On uczynił moje życie takim, to On mi dał tego, to, tę, tamtych i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna w naszym umyśle pokutować taka wizja, jakaś piekielna tego świata. Tak na dobrą sprawę, to jest Bóg, to jest jeden wielki eksperymentator, który tutaj sobie jak DJ reguluje temperaturę. Tutaj temu da to, temu zabierze i tak obserwuje, co z tego wyjdzie. Tak więc ważne jest, żeby też finalnie mieć tę świadomość, że nie toczymy walki przeciwko ciału i krwi, nie przeciwko temu toksykowi, który ma też swoją drogę do przejścia i nie powinniśmy wzmacniać jego chorej postawy, stawiając właśnie w mądry sposób granice, żeby on się tak łatwo nie rozprzestrzeniał jak nowotwór. I to jest najlepsza metoda, żeby on w końcu zaczął coś ze sobą robić dobrego. W przeciwnym razie będziemy tak na dobrą sprawę rzuceni na pastwę różnego rodzaju sił, które nas starają się osaczyć i na swoją modłę przetworzyć. I to jest ważne, żeby też zadbać o taką higienę umysłu. Żeby może jedną, drugą, trzecią książkę przeczytać, przemyśleć, zastanowić się, żeby nie pędzić. Nie być taką kulą w takiej starej grze, która tak na dobrą sprawę nie wiadomo do której dziury wpadnie. To jest wszystko tak rządzone przypadkiem.
Złość i gniew to emocje, których się boimy najczęściej i z ich powodu też dużo, często mamy wyrzuty sumienia. W walce z osobą toksyczną są one niezbędne, dlatego że złość i gniew są emocjami, które pozwalają nam pójść do przodu. To one nas motywują do tego, że musimy dokonać jakiejś zmiany. Jeżeli je w sobie czujemy, to znaczy, że jest dobrze. Co z nimi zrobić? Czasami nie wiemy, ale potrzebna jest wtedy niestety pomoc kogoś z zewnątrz. Osoba z zewnątrz lepiej widzi to, co się dzieje w relacji między mną a osobą toksyczną. Może być niezbędna do tego, żeby przebić się przez ten mur toksyczności w naszej relacji, albo może być niezbędna do tego, że pokaże mi drogę, jak się z tej toksyczności wyzwolić. Istotną jest integracja siebie. Mówiłam o tym, że istnieje w nas jasna i ciemna strona. Musimy zaakceptować, że tak jest. Uświadomić sobie, że te dwie strony istnieją integralnie. To jest trochę jak z taką bajką braci Grimm, gdzie chłopczyk malutki codziennie rano siadał na schodach domu, a mama mu do miseczki wlewała mleko, drobiła mu bułkę i on tą bułkę sobie na tych schodach wcinał. Któregoś dnia pojawiła się żaba. Ta żabka przyłączyła się do niego i zaczęła razem z nim to mleko z miski wypijać. Była mu bardzo wdzięczna za taki posiłek i od czasu do czasu przynosiła różnego rodzaju skarby. jakieś tam skądś fantastyczne rzeczy. Jak tej żabki nie było, kiedy on zajadał to mleko, wołał ją i mówił: żabko, żabko, przyjdź, mam tutaj mleczko dla ciebie, chodź, razem zjemy. No i ona przychodziła, ale pewnego dnia tak sobie siedzą i pojadają i ten dzieciak mówi do niej: ty, żabko, pijesz tylko mleka, a nie chcesz okruszek bułki, ale ty jesteś. I on tak lekko pacnął po głowie drewnianą łyżką. Matka usłyszała, że syn coś tam mówi, wyszła i zobaczyła, że bije łyżką po głowie żabę. Wzięła polano i zabiła na śmierć tą żabę. W jakimś czasie dziecko zaczęło marnieć, słabnąć i też umarło. Ta ciemna strona w nas jest taką właśnie żabą, która od czasu do czasu w naszym życiu się pojawia. Jeżeli my, mając w sobie takie macierzyńskie instynkty, zabijemy tą ciemną stronę, to przestaniemy po jakimś czasie tak naprawdę oddychać i żyć. Niezbędna jest ta jasna i ciemna strona. Bóg nas kocha tak czy siak, za tą jasną i za tą ciemną. Ale ta czasem ciemna strona pozwala nam wyjść na zewnątrz i zacząć walczyć. To jest trochę to, z jakich źródeł czerpiemy. Ojciec mówił tutaj o psalmach, o przyglądaniu się postawie Pana Jezusa w sytuacjach trudnych, o tym, w jaki sposób On na nie reagował. To jest źródło. Jeżeli kontaktujemy się z taką osobą toksyczną, to powinniśmy też obrać pewne strategie. Na pewno nie wolno stosować podobnych metod, które stosuje on. Czyli nie uogólniać. Jeżeli mamy do kogoś jakiś problem, o coś nam chodzi, to konkretnie powiedzieć: chodzi mi o to, że wczoraj w niewłaściwy sposób zwróciłaś mi uwagę i to sprawiło mi przykrość, osoby, które to słyszały, i tak dalej, i tak dalej. Wprost powiedzieć, o co nam chodzi. Nie mówić ogólnie, a kiedyś to ty powiedziałaś tak czy siak, więc to nie jest jasne. Mamy w wypowiedziach być jaśni. Mamy powiedzieć, o co nam naprawdę chodzi. Nie przyczepiaj etykietek. To najczęściej robimy. A rudy to wredny, okularnik to taki czy siaki. Nie wolno tego robić. Bardzo się łatwo na tym można przejechać. Nie osądzaj, nie potępiaj, nie wytykaj jemu czy jej błędów. Najczęściej właśnie jak ktoś do nas przychodzi i jakoś próbuje się z nami dogadać, to my sobie przypominamy to, co się zdarzyło jakiś czas temu. Tak? Dzisiaj to mnie prosisz o to i o to, nie? A co było w zeszłym tygodniu? Jak ja cię prosiłam, to co? Ty powiedziałeś, że czasu nie masz, ale dzisiaj ty ode mnie coś chcesz. Nie wolno tak robić, dlatego że to eskaluje do kolejnego konfliktu, do tego, że między nami nie będzie dobrze. Nie wywyższaj się. Mamy taką tendencję, że jeżeli trochę nam się powiedzie albo awansujemy, no tak nam gdzieś tam w kościach jest lepiej, urośniemy pół głowy, ale w stosunku do innych, do naszych współpracowników czasami i o pół metra. Wtedy na pewno pogłębi się przepaść między mną a tymi innymi. Nie rób wycieczek osobistych. To jest trochę tak, jak przychodzi do nas ktoś, o coś nas prosi, a my zaczynamy wywalać nasze jakieś osobiste pretensje. Nie wolno tego robić. Tak na dobrą sprawę, to najczęściej się dzieje na takiej płaszczyźnie zawodowej. Jesteśmy z kimś w kumplowskich układach i wykorzystujemy to na płaszczyźnie zawodowej. Jakby zapominamy, że tutaj jest trochę inna relacja. Nie insynuować, nie wyładowywać na nikim swojej własnej złości i nie prowokować do poczucia winy. Bardzo lubimy właśnie prowokować to poczucie winy. Żeby innym było źle, żeby mieli jakiś dyskomfort z tego powodu, że wczoraj na nas krzywo spojrzeli. Chodzi o drobiazgi. Ktoś na nas spojrzał albo nie spojrzał. można daleko pojechać na takim poczuciu winy. Tylko że to się zawsze odbija przeciwko nam. Jak można potraktować takiego toksyka? Z humorem. To już wcześniej mówiłam, że nie używamy humoru. Taka akcja była dosyć ostra u mnie w pracy między pacjentami. Jedni chcieli gdzieś tam wyjść do galerii, inni nie chcieli. Sprawa została przegłosowana, że cała grupa wychodzi, ale te osoby, które nie chciały wychodzić, usiadły i zaczęły joiczyć. O, oni poszli tam czy siam, a tak to muszą pójść. I były bardzo niezadowolone. Osoby, które chciały pójść do tej galerii, zirytowały się. Chociaż rozmowa nie toczyła się do nich, bo pomiędzy tymi niezadowolonymi. Więc panie rzuciły się na tych mordzących i dostały po głowie. Pytam, co można było zrobić, żeby do takiej sytuacji nie doszło? Czemu nie użyto poczucia humoru? Jeżeli ktoś jest niezadowolony, powiedz coś takiego, co rozładuje napięcie. Nie bierz na siebie czyjegoś niezadowolenia. To nie jest twoja sprawa. Nie zaprosił cię do tej swojej przestrzeni, więc niech sam marudzi. To też dotyka się kwestii szacunku. Jeżeli drugą osobę szanujemy, szanujemy też jej niezadowolenie. Jest niezadowolona, aczkolwiek wykazuje chęć, że zrobi tak jak większość. Jego sprawa. Z sympatią. Myślę, że humor, szacunek zawsze łączy się z jakąś sympatią. Profesjonalnie. Nie wdawajmy się w jakieś dziwne, nieprofesjonalne utarczki, bo to naprawdę do niczego nie prowadzi. Z uznaniem, dyplomatycznie, bądźmy cierpliwi, dyskretni, stanowczy. Trudno nam czasami o taką stanowczość, bo nie mamy sami pewności, czy to, co mówimy, czy to, co chcemy zrobić, jest tak, jak ma być. Dlatego tej stanowczości w nas nie ma. Ale jeżeli zintegrujemy siebie, jeżeli poznamy siebie naprawdę, będziemy widzieli, czego chcemy i jakie mamy wizje tego, co robimy, na pewno o tą stanowczość zawalczymy. Tutaj niby jest taki napisany komentarz, jak się czujesz potraktowani. Nie wiem, czy on jest do końca dobry, bo często takie zapytanie, jak się czujesz, w jednych wywołuje irytację. Ale to jest kwestia poznania, czy ta osoba na takie, jak się czujesz, reaguje pozytywnie. Może być tak, że nie będziemy chcieli walczyć, że tak zupełnie zamiast nieść krzyż, czyli zawalczyć o siebie i stanąć w prawdzie, to my pod tym krzyżem upadniemy i przestaniemy walczyć. Ten krzyż będzie taką wymówką dla nas, dla naszej pokory, dla naszej takiej spolegliwości wobec drugiej osoby, ale to jest znak, że przestaliśmy walczyć. Żeby przetrwać, musimy zrobić coś takiego. Zidentyfikować się z nim. Musimy się zlać z osobą toksyczną. Musimy sami się takimi samymi stać. Musimy mu się podporządkować i oddać pod kontrolę. Jeżeli ktoś jest biernozależny, czyli nie umie funkcjonować sam, nie może żyć bez męża alkoholika albo od żony jakiejś ladacznicy, to może poddać się i pod taką kontrolą resztę życia spędzić. I takiej osobie toksycznej trzeba przyznawać rację. To jest jedyny sposób, bo jeżeli nie zgadzamy się z nią, to po głowie. Warto spróbować. Na przykład taka sytuacja, przygotowując się tutaj do wykładu, przeczytałam taką książkę o wrednych ludziach i tam jest taki przykład, kiedy mąż mówi do żony tak, słuchaj, albo będziesz chodziła na te warsztaty. Kobieta zaczęła chodzić na jakieś warsztaty, które miały nauczyć ją takiej samoświadomości i zaczęła się zmieniać. Ona tą zmianę postrzegała bardzo pozytywnie, natomiast jej mąż nie bardzo. Poczuł się zagrożony i mówi do niej tak: albo będziesz chodziła na te warsztaty, albo się rozwiedziemy. I co? Kobieta stoi pod murem. Nie ma wyjścia. Co ma zrobić? Czy ma zdefiniować, o co w tym wszystkim chodzi? Mąż ewidentnie poczuł się zagrożony i zaczął się bać. Czyli patrząc z perspektywy takiej, kto ma karty w ręku? Ja. To nie on będzie mnie stawiał pod murem i będzie mi mówił, co ja mam zrobić. To ja mam karty w ręce. Zakreślić granice, jak on daleko może się posunąć. Posunie się, żeby mnie wyrzucić z domu? Nie sądzę. Aczkolwiek ryzyko jest duże. Pomyślmy, co możemy zrobić. Jak mamy w danym momencie zareagować?
Zaprosić go na warsztat.
Słucham?
Zaprosić go na warsztat.
Można powiedzieć tak. Nie będę decydować o tym, czy się rozwieść, czy rzucić warsztaty. Sam zadecyduj. Zostawić mu pole manewru. Odpowiedzieć tym samym. Nie brać na siebie jego problemu. Nie stawiać mu jakichś warunków tak czy siak. Zakreślić pewne granice. Niech on podejmie decyzję. Nie tylko zresztą w toksycznych układach, toksycznych relacjach niezbędne jest to, myślę, że też w takich zdrowej komunikacji jest dopytywanie się o pewne rzeczy. Często jak rozmawiamy z ludźmi, czasami nie dosłyszymy, co ktoś do nas mówi, nie zrozumiemy. Zawsze warto poprosić, żeby powtórzył. Też powtarzajmy innym, jeżeli widzimy, że nie bardzo mu tam to wszystko się układa. Dobrze jest mówić prawdę, nie ukrywać czegoś, nie mieć czegoś w rękawie, gdzieś tam w zanadrzu. Dobra jest konfrontacja. Często jest tak, że koleżanka próbuje skłócić koleżankę z tą trzecią. Kiedy ta druga tej trzeciej mówi, że ta pierwsza właśnie to i to na siebie powiedziała, bo ty mówiłaś na mnie to i to. Ja mówię, nie, 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 tak nie było. Dobrze jest to skonfrontować, zapytać, czy to miałaś na myśli, czyli spotkać się w trójkę, sprawdzić, czy faktycznie tak było. Pewne sprawy omawiać w cztery oczy. Nie wywlekać tego na forum w cztery oczy. Czasami niestety bywa tak, że dobrze, żeby pojawił się świadek takiej rozmowy, jeżeli chodzi o bardzo toksyczną osobę. Odbijanie projekcji. Nie pozwolić na to, żeby druga osoba przerzucała na nas swoją odpowiedzialność. Żeby mówiła, że to ty jesteś winny temu, czego tak naprawdę nie zrobiliśmy. To tyle a propos toksyczności. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, albo ojciec coś chciałby jeszcze powiedzieć.
Tak na zakończenie chciałbym znowu przytoczyć taką scenkę z życia. Wiktoria uskarża się ciągle na bóle brzucha, co jest dla niej pretekstem, by spędzać większą część dnia w pozycji leżącej i unikać współżycia seksualnego z mężem. Chcąc się usprawiedliwić, mówi synowi: byłeś dużym niemowlęciem, rozerwałeś mi wnętrzności. Czyli zauważmy, że tutaj klasycznie gra członkiem rodziny przeciwko drugiemu członkowi i dochodzi do rozczłonkowania tej rodziny. Później następuje taka kaskada samo oskarżeń, próby usprawiedliwienia sytuacji i tak dalej. Czyli ta rana staje się taką kartą przetargową w jakiś konfliktach i też to jest argument na to, że mam prawo poczynku, ty mnie nie będziesz do czegoś zmuszać, bądź nie będziesz na mnie wywierał takiej bądź innej presji itd. Czyli znowu chęć kontrolowania i rodziną, i sytuacją, i tak dalej. Ale zobaczmy, gdyby znowu Pan Jezus był toksyczny, przychodzi do uczniów po swoim zmartwychwstaniu, pokazuje ręce, bok i tak jak ta kobieta mówi, patrzcie, jak ja przez was wynoił. No i co oni wtedy? Szli i głosiliby Królestwo Boże, nie? Wolność, miłość. Jezus co? Przychodzi, pokazuje ręce bok i nie lękajcie się. Zdejmuje z nich te obawy, lęki, skoro widzi na ich twarzach przerażenie. Bo te moje rany nie są dowodem na waszą nienawiść, głupotę i tak dalej, tylko na moją miłość do was. Zupełnie inna perspektywa. Tak więc ważne jest, żeby też na krzyż patrzeć w perspektywie nie jakiegoś drzewca, tylko w perspektywie tego, który ma całe to uposażenie boskie, ludzkie, cielesne, psychiczne, duchowe i tak dalej, i tak dalej. Który w ten sposób przemienia to, co nam się wydaje bardzo często czymś, co nie pozwala nam żyć. I już zupełnie na zakończenie z pierwszego listu do Koryntian. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśniego chleba. Czyli mówiąc wprost, święty Paweł apeluje, byśmy wyzbywali się tych toksyn, tych trucizn, tego wszystkiego, co nie pozwala nam cieszyć się i sobą, i Panem Bogiem, i innymi ludźmi. I byśmy rzeczywiście podłączyli się do tego źródła, nie jakiegoś zatęchłego, ale świeżego. I czy Państwo macie jakieś pytania?
Chciałam spytać do Pani, gdyby od samego początku bardzo kilkakrotnie powtarzała kat, ofiara, to jak gdyby od samego początku się ustawiał tak, że nie ma żadnego przebaczenia, trzeba uciec, no nie ma wyjścia. Więc może powiedzieć, jak to dojdzie do tego kata i ofiary, już takich ekstremalnych zdarzeń. Żeby uchwycić ten moment, żeby nie doszło do tej eskalacji. Dlatego na sprawcze, bo tutaj jakby mi się wydaje, że pan za ostro to powiedział.
To było celowe, żeby było bardziej takie czytelne. Natomiast tutaj też pojawiało się takie umniejszacze, czyli takie określenie, które mówi o ludziach, którzy starają się umniejszyć naszą wartość jako partnerów, małżonków, kolegów, przyjaciół. I tutaj słowo kat byłoby za ostre. Jak takich rozpoznać? Tu było pokazane. Pojawia się taki sygnał w relacjach z innymi na samym początku, po jakimś czasie bycia z kimś, że coś jest nie tak. Tylko że najczęściej albo zostawiamy to czasowi, że może czas to wyreguluje, albo odchodzimy z takiej relacji. Na próby rozwiązania tego problemu może też pojawić się, może wpłynąć również to, znaczy jeżeli próbujemy podjąć rozmowę z daną osobą, że coś nam nie gra w tym związku, możemy napotkać opór tej drugiej osoby, która zacznie w nas wzbudzać poczucie winy, czego ty ode mnie chcesz. No przecież dogadujemy się, no wczoraj było tak fajnie. Jest trudno wyjść z takiej relacji, polemizując z osobą umniejszacza. Ona jakby przywiązuje nas do siebie. Jeżeli mamy ograniczoną ilość przyjaciół, my tak łatwo nie odejdziemy od tej osoby. Jeżeli do niej przylgniemy, niestety te zachowania i te relacje będą coraz trudniejsze.
No tak, ale przecież nie będziemy ciągle zostawiać za sobą znajomych czy przyjaciół, którzy są toksyczni. Bo mi się wydaje, że bardziej przyszliśmy tutaj, żeby porozmawiać o te toksyczne relacje to są bardzo najczęściej, które są najbardziej bolesne dla nas, to są w rodzinach. I tam trudno powiedzieć, zostawiam, odchodzę,
dlatego,
i tak dalej.
Ale ja...
jak gdyby, mnie się wydaje, że jak gdyby tym pierwszym krokiem, bo jakby nie bardzo możemy zmienić tą osobę, która nas krzywdzi, czyli musimy w sobie wzbudzić to, co podnosi naszą wartość, bo dopiero...
Czyli co? Ja tu powiedziałam, co Państwo macie zrobić?
Ja też teraz przerysowuję, że to są takie sposoby, prawda?
Ja Państwu...
manipulacji całą sytuację.
Jeżeli Pani chce podnieść w takiej relacji swoją wartość, to musi zakwestionować to zdanie, które Pani tę wartość odbiera. A tutaj bez konfrontacji, konfliktu się nie obejdzie. I wtedy dopiero jest możliwe przebaczenie.
Przebaczenie jest procesem.
Jeżeli kochamy się, a jest po prostu dno i wodorosty, no to nie ma miejsca ani na miłość, ani na przebaczenie. Są tylko puste nazwy.
Przepaści, to właściwie już trudno, to już...
Nie ma wyjścia?
Wydaje się, że wtedy nie ma wyjścia.
To zależy dla kogo? I z jakiego powodu? W dalszym ciągu jesteśmy...
Sytuacja jest bardzo enigmatyczna, nie mówimy o czymś konkretnym, więc trudno jest mi powiedzieć, jakie jest wyjście w tej sytuacji. Czasami...
Co jest najważniejsze jakby w tej całej pani relacji?
No może ja dopowiem, tak? Pani, która się broni przed pojęciami kata i ofiara, nie ma absolutnie czemu się bronić, dlatego że my generalnie zaskakujemy o broni kata, a nie ofiary, to nie obniża naszej wartości. Cały sens, moim zdaniem, tej toksyczności bez lęków jest właśnie wiedza, którą tutaj dostajemy. Ponieważ nas wychowano w pewnych wzorcach, które są toksyczne, my to automatycznie przekazujemy komuś, tak? I musimy współistnieć tam. Więc najpierw, moim zdaniem, trzeba się nauczyć, żeby nas to nie obrażało i nie urażało, że nie mniejszy naszej wartości.
Tutaj celowo może nie było mowy o przebaczeniu, ale przebaczenie jest pewnym procesem i żeby doszło do przebaczenia, które jest jakby ostatnim punktem w całej takiej liście, trzeba przywołać sytuację, która nas poniżała, lekceważyła i doprowadziła do takiego stanu i kolejny etap wzbudzenie w sobie złości i gniewu. To jest niezbędne. Bez tego nie ma przebaczenia. I o tym była mowa. My się strasznie boimy gniewu i złości. Boimy się negatywnych emocji, bo to jest grzech. Nieprawda. To nie jest grzech. To jest moment, kiedy możemy pójść do przodu. Pan Jezus też się złościł. Wielokrotnie.
Może ja się odniosę tutaj właśnie do Pani. To są takie po prostu pojęcia psychologiczne, żeby nam było łatwiej nazywać. Kat, ofiara, maskotka rodzinna, pomocnik i tak dalej.
Trup w szafie.
Tak, ale no nie wiem, ja mam takie odczucia, że tutaj stawialiśmy sobie wzór niedościgły, doskonały, Pan Jezus, prawda, był Synem Bożym, my też jesteśmy tymi córkami.
Ale był też człowiekiem.
Tak, ale jak nam jest trudno czasami, jak nam jest bardzo trudno, cholernie trudno, gdy jesteśmy tak przez tego, nie wiem, kata, tego człowieka toksycznego, tak przez całe życie gnębieni, i w końcu się mówi, no ta kobieta nie wytrzymuje. Ta kobieta po prostu, nie wiem, targa się na swoje życie. Są choroby, łącznie z chorobami psychicznymi, psychosomatycznymi. To są dzieci gnębione. Ona chce te dzieci ochronić, ona nie potrafi. Są tam różne, na przykład, rozwód. No mówi się Boga, tego nigdy nie było w naszej rodzinie. Co ty chcesz zrobić? Rozwalić małżeństwo i tak dalej, i tak dalej.
I to ona jest winna.
Tak, ona jest winna. Jak przebaczyć temu katowi? Ona jest przecież wychowywana w rodzinie katolickiej. No słuchaj, ale...
Ma nieść krzyż.
Masz nieść krzyż. Przecież macie małżeństwo, święty sakrament. No bój się Boga, kobieto, co ty chcesz zrobić? Dziecko takie w takiej toksycznej rodzinie. No Jezus Maria, nienawidzi tego ojca, ale tutaj przecież Pan Jezus kazał szanuj swego ojca i matkę swoją. Jaki dylemat niesamowity w tym młodym człowieku się rodzi. On nienawidzi ojca kata, ale co on ma zrobić? On ma ręce związane. Widzi, jak matka cierpi, ale...
Kto mu te ręce związuje?
No, małe dziecko, które jest w takiej
kto rodzinie, żonie ręce związał?
Możemy sobie powiedzieć
sama sobie związała. Jeżeli będzie słuchała tego typu informacji, które wywołują w niej jeszcze poczucie winy, większe niż ma, na pewno nie dojdzie do jakiegokolwiek uzdrowienia. Na pewno nie ma jasnego źródła, z którego mogłaby czerpać. Czasami dobrze jest wtedy poszukać osoby, przyjaciela, kto potrafi się wczuć w naszą sytuację i potrafi naprawdę nam pomóc. Bo to nie jest pomaganie. Sakrament małżeństwa, okej, ale gdzie była mowa gdziekolwiek na temat tego, że mąż ma bić swoją żonę? Była mowa jakaś na ten temat? Albo żeby ją dręczył psychicznie?
Absolutnie. Ja nie biję tej kontrabandy, nie. A mnie pomaga takie powiedzenie, że małpa nie może mnie obrazić. Ona może mnie zabić, ale mnie obrazić nie może, bo to jest małpa. Jak ktoś powiedział,
to jest... Przepraszam. Chciałabym się dowiedzieć o tych emocjach. Wampir z definicji żywi się. Nie było tutaj tego.
To jest tak, że jak rozpoznać wampira? Jeżeli spotykamy się z kimś na kawę, z jakąś naszą przyjaciółką i po tej kawie jesteśmy wypompowani.
No, to tak
można
zacząć
po lekcji w szkole. Co jest? To jest na pewno wampir. Bo zobaczcie, można się spotkać i ponarzekać sobie na życie i to narzekanie jest takie, że wychodzimy z tego spotkania, kurczę, nic złego w zasadzie nie powiedziałem, ponarzekaliśmy i było fajnie. A czasami jest tak, że wysz się z nas wszystko, nie chcemy się już drugi raz spotkać. To jest wampir energetyczny, mówi o sobie, nie interesuje go to, co my mamy do powiedzenia, nie zapyta, a jak zapyta, to tak zrobi, żebyśmy nie odpowiedzieli. Jeżeli mówimy coś ważnego, potrafi nam w połowie zdania przerwać. Nie dopyta, nie słucha, nie interesujemy go my. My mamy być tylko odbiorcami, mamy się wsłuchiwać to, co on mówi, mamy pytać, mamy być zaciekawieni, ale my nie interesujemy wampira. On ma z nas wyssać, wyżyga na nas, co ma wyżygać, pójdzie dalej i zrobi to jeszcze paru innym osobom. A my nie możemy się pozbierać.
To trzeba unikać takim łukiem.
Jeżeli nie jest to nikt, z kim musimy żyć pod jednym dachem, no to po co nam taki przyjaciel czy znajomy? Ja myślę, że to jest, tak jak wcześniej powiedziałam, wampir rodzi wampira. Że gdzieś w tym okresie socjalizacji, w okresie wychowania coś musiało nastąpić, że to, co dziecko dostało w życiu dorosłym, jest takie nie bardzo. Gdzieś musiało zostać skrzywdzone, nie tak wychowane, nie tak uformowane, zabrakło tej miłości, czułości. Też wolności pewnej, bo my dzieci tak zagarniamy, zamykamy je przy sobie, mają robić tak czy siak, zapominamy, że to są ludzie, istoty, które nie są kopią naszą. My bardzo pragniemy, żeby te dzieci były identyczne, żeby realizowały marzenia nasze najczęściej. Sami produkujemy takie osoby.
Ale wampir też nie jest tego wynika szczęśliwy, to może o tych wampirach teraz powiemy.
Słucham? Mówiliśmy też o wampirach, mówiłam też, z czego to wynika.
Czyli tak naprawdę każda osoba toksyczna, która potrafi nas poniżyć, tak i sprawić, że czujemy się źle, czy zniżyć nas powiedzmy w tej roli ofiary, jest wampirem tak naprawdę, tak?
Tak, tylko że tak, nie zapominajmy, że osoba, która nie jest toksyczna i nie jest wampirem i nie jest umniejszaczem, też to potrafi. My też zakładają, że mamy dobre relacje z innymi, nie wprowadzamy nikogo w jakieś tam stany depresyjne, też robimy świństwa. Tylko trochę inna jest różnica pomiędzy tymi zdrowymi osobami, które walczą o zdrowe relacje, że jednak gdzieś tam mamy tą autorefleksję, że zrobiliśmy coś nie tak, że nam jest jakoś tak w środku niewygodnie i następnym razem próbujemy o tym porozmawiać. Nie chcemy czegoś takiego. Osoba toksyczna nie ma autorefleksji. Ona jedyna ma rację i ona chce dobrze. Ona jest przekonana, że to, co robi, jest właściwe. To jest najtrudniejsze. Że ona nie bardzo rozumie, że coś tutaj nie gra.
Ja mam pytanie może do ojca. Jak rozróżnić tę bardzo cienką granicę, gdzie jest niesienie krzyża, a już takie męczeństwo z własnej woli? Takie męczennice są potem w tych rodzinach?
No właśnie, czy to są męczennice? Czy ofiary, z jakiego powodu? Tak? Bo za tą taką bezradnością też można się schować. Profesor Szczeklik z Krakowa opowiadał, jak to przez bardzo długi okres czasu pewna kobieta miała niegojące się rany. W iluś tam klinikach było. Od Annasza do Kajfasza, od profesora do profesora. Ciągle te rany się mętrzyły. Można powiedzieć, niosła ten krzyż, cierpiała. Inni powiedzieliby, taka wola nieba, tak? Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tylko nie wszystko złoto, co się świeci. I co się okazało? W końcu ktoś wpadł na pomysł, że umieszczą kobietę w pomieszczeniu z zainstalowanymi kamerami. I ona w nocy wstawała, bardzo precyzyjnie odwijała.
I sama rozgrzebywała.
Sama rozgrzebywała. I idealnie zapieczętowywała te ręce. I znowu mieli zagwozdkę, o co chodzi. Ale całe szczęście.
Stygmaty.
Ale całe szczęście kamery pokazały, o co chodzi. I tak mogę się schować za chorobą, bo ja mam z niej jakieś profity. Cały wianuszek Samarytan, tak, wokół mnie. Cały wianuszek ludzi, którzy żywo interesują się mną, tak? Modlą się o moje uzdrowienie i tak dalej. Każdy z tego coś tam ma, jakieś profity, na przykład poczucie, że jestem no, wielkiego serca. Chodzę, rozmawiam, troszczę się i tak dalej. I dlatego jak Jezus przychodzi nawet do tego chromego, od 38 lat, to pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? Czy przypadkiem, jak cię uzdrowię na siłę, jak ci pokażę, jak się sprawy mają, to będziesz mu przeklinał. Bo jak staniesz na nogi, to będziesz musiał o siebie zadbać, będziesz musiał... A ty się od tego przyzwyczaiłeś. Tak więc niektórym, mówiąc tak ostro, opłaca się tkwienie w czymś takim. Ileż to razy można usłyszeć, a mój syn pije, ma tam 40 kilka lat, niech pani go wygoni z domu. A nie, no to będzie pił dalej, jak pani będzie sponsorować to picie. Dla niej to może być ta sytuacja na wszystkim. Niesienie krzyża i udręką, to zależy od sytuacji. Ale jak ona może znieść widok swojego syna, który będzie gdzieś tam pod mostem gnił? To już lepiej nie gnije tutaj. To przynajmniej kontroluje to jego gnicie, tak? A więc to są złożone sytuacje. A co, jak sąsiadka nie ma, tych ganiasz do kościoła, a tak swojego syna? To już lepiej nie. Tak więc to są takie sytuacje bardzo złożone i nie można ich zamknąć w takim jednym, okrągłym zdaniu. No, można, niektórzy są takimi specjalistami. Wyjmie jakiś cytacik i obsługuje tym cytacikiem całe życie. Ale też diabeł cytacikami oblepiał Pana Jezusa, gdy ten pościł na pustyni. No nie? Tak więc ważne jest, żeby też zastanowić się, czemu ma to służyć i komu. W jakim celu zostało użyte i po co ja to używam, bądź tkwię w takiej sytuacji. I bardzo, bardzo często ktoś, kto powie, jak się sprawy mają, może stać się właśnie największym katem. a ten ktoś przez tyle lat myślał, że jest tutaj święty, a ten kat po prostu zdziera z niego te różnego rodzaju warstwy i pokazuje, że to nie do końca tak może być.
Nie? Poznaliśmy w zeszłym roku takie małżeństwo, gdzie on był wieloletnim alkoholikiem, który naprawdę zgotował rodzinie piekło i 5 lat temu się nawrócił, przestał pić. I oczywiście wszystkie osoby na rekolekcjach tak jakoś gloryfikowały jego i tak się wszystko wokół niego koncentrowało. W rozmowie z żoną tego człowieka ona mi powiedziała, że jest to, jego trzeźwość jest najgorszym okresem w jej życiu. Że jest tak ciężko i trudno, że czasami nie do wytrzymania. Ona po prostu nie umie żyć z trzeźwym człowiekiem. I wolałaby zapewne, gdyby on zaczął pić. Oczywiście gdzieś tam w podświadomości jest takie pragnienie. Zmieniła się relacja. Z toksycznego zaczyna stawać się kimś normalnym, ale ona z tym kimś normalnym nie umie żyć. I my często nie umiemy żyć inaczej. Musimy być właśnie tą ofiarą, bo nie potrafimy się skonfliktować na tyle, żeby się z tego wyrwać. Jest dla nas to za trudne. To jest ten ruch, żeby wyjść stamtąd i ruch kolejny, żeby żyć w zdrowej relacji.
Chciałam spytać, taki indywidualny kontakt terapeutyczny z panią, to można tutaj jakoś nawiązać w Szczecinie?
Można. Telefoniczny też.
To znaczy, że...
Poradę online.
Coś na telefon.
Na stronie internetowej Dominikanów pod Akademią Rodzinną są moje namiary.
Po spotkaniu na panią Lotkę.
Tak jak pani mówiła o tym alkoholiku, który wyzdrowiał, a żona przeżyła. To jest po prostu typowa relacja między osobą, która przestaje pić, a osobą współuzależnioną.
Tak, ja nie mówię...
To jest bardzo znany proces.
Oczywiście, ale tak jest.
Z tego wynika, że tak samo tutaj mamy, że obydwie strony są chore, prawda? I ten no. energetyczny, i ta osoba, która jest no, tą ofiarą, czyli zdrowienie,
tak, oczywiście te osoby na pewno powinny poddać się jakiejś terapii, żeby nauczyć się ze sobą żyć na nowo. Tak samo jest a propos relacji toksycznych. Trzeba coś zrobić i później ten status quo utrzymać. Bo to nie jest tylko kwestia wyrwania się z pewnej toksyczności, ale nauczenia się też innych relacji, nowych. My się tego boimy. Boimy się czasami wyzdrowieć, bo mamy z tego profity. Ja często pytam pacjentów, jakie macie korzyści z choroby. No jak to z choroby można mieć korzyści? Można. Ojciec mówił, jakie. Można mieć korzyści z choroby.
Znam przypadek młodego mężczyzny, u którego kiedyś tam podejrzewano guza mózgu. Jakież było jego przerażenie, gdy po dokładnym przebadaniu jego łepetyny się okazało, że jest zdrowy.
Niesamowite.
Przez parę lat był na ręce, nic nie mógł zrobić, a teraz okazuje się, że...
Do roboty.
Że do roboty, no i... I opór.
Nie może.
Potrzeba jest matką. No, głowę miał nie od parady, jednym słowem.
Pani prowadzi jakieś grupy tam? Właśnie w takich grupach pomocowych, kiedy dochodzi, to się tak jakby namawia te kobiety do rozwoju.
Nieprawda. Nie. Ja nigdy nie namawiam, aczkolwiek mówię o takiej ewentualności. Jeżeli przychodzi na przykład osoba, która opowiada taką sytuację, zawsze ją pytam, co zamierza, jaką ma wizję. Jeżeli jest dezorientowana, to jej przedstawiam dwie opcje. Jeżeli się rozwiedzie, to się zadzieje to i to. Jeżeli zostanie w małżeństwie, to się zadzieje to i to. Jedna i druga sytuacja jest trudna. Nigdy nie namawiam do rozwodu. Aczkolwiek o rozwodach też rozmawiamy.
No właśnie, a Kościół nie. Nierozerwalność małżeństwa.
Nie. To, zresztą nie chodzi.
A Ale istnieje coś takiego jak separacja na przykład, niekoniecznie od razu rozwój.
Kościół nie mówi, że alkoholik ma bić swoją żonę, a ona ma to pokornie znosić. Albo że ma katować swoje dzieci, a ona ma na to pozwalać.
Nierozerwalność to nie jest placet na zadręczanie kogoś, bo tam już nie ma wyjścia, ta klamka zapadła. To po pierwsze. A po drugie, w dalszym ciągu dochowuje wierności, żyjąc samotnie mężowi, tak? Panu Bogu.
To jest ten krzyż.
Który jest wyborem.
Tak?
Ten człowiek nie chce tego, tak?
Chce.
Jest zło. Nie kryje, że to jest zło. Nie szuka teraz jakiegoś klajstra, który mu wypełni ten brak, tak? Ale mówię, to w oczach świata jest głupstwo, taka optyka. No bo w imię czego teraz mam dochowywać wierności i wobec kogo? I komu? Skoro ten okazał się być najgorszym łajdakiem, czy ona taka owaga, nie?
Ale właśnie.
Ale to mówię, to jest inny poziom, tak? Po ludzku rzecz biorąc, sorry. Jezus na jakiej podstawie miał zrobić to, co zrobił, skoro wszyscy się od niego odwrócili? Powinien taki pakt zawrzeć. No dobra, no. Umrę za was, ale wy bądźcie ze mną do końca. Czysta sytuacja, nie wywiera opresji, nie szantażowo emocjonalnie, nic z tych rzeczy. Dlatego oni później mogli oddać za takiego kogoś życie nie z przymusu. A to jest po prostu inny poziom. Tutaj psychologia tego nie chwyta. No. Żadna socjologia i tak dalej. Jest miłość nie z tego świata.
Właśnie tak czasami.
Więc nie ma co w buty takie nasze, ziemskie, które są szyte na miarę różnych pojęć takich naukowych, wypreparowanych przez zwykłych śmiertelników, wkładać tego, co po prostu w tych gabarytach się nie mieści. Ale wtedy dopiero człowiek doświadcza wolności pełnej. Chociaż tak po ludzku rzecz biorąc jest wybrakowany, niekompletny, zdeformowany i tak dalej, i tak dalej. I odwrotnie, może ktoś być na zewnątrz właśnie taki kompletny, wyprofilowany, gładki i tak dalej, a w środku szwary.
Ale to jest tak, że my zawsze patrzymy oczami tego momentu. Przecież patrząc na własne życie, to widzimy, że sytuacje, które wydawały nam się jednoznaczne, to one przecież i dojrzewamy, zmieniamy. Po prostu jest to wszystko bardzo rozłożone w czasie, więc to, że nie widzimy wyjścia w tym momencie, to nie znaczy,
że tak, że tak. Nie ma. Że tak ma być. Tak. Oczywiście.
Trzeba to jakieś lepiej.
Oczywiście.
Opracować na co?
Dużo przychodzi małżeństw do mnie, które znajdują się na takim zakręcie, gdzie pojawia się tak dużo problemów, że dla większości jest to droga do rozwodu. A jednak wpadają na pomysł i mają sobie tyle odwagi, żeby przyjść, poprosić o pomoc. I przychodzą. I okazuje się, że to, co się pojawiło, jest bardzo łatwo ponaprawiać, jeżeli oboje wykażą ogromną determinację. 3 lata temu pojawiło się u mnie małżeństwo, gdzie dokonałaś taka ogromna zdrada, która trwała przez 1,5 roku. Ona się dowiedziała i dzięki temu, że oboje zdecydowali się na przyjście i na uporządkowanie swojego życia, to dzisiaj są małżeństwem o dziwo bardziej dojrzałym i naprawdę takim kochającym się. utrzymuje z nimi dosyć taki ciepły kontakt, więc wiem, co się dzieje u nich na bieżąco, ale tylko dlatego, że w obojgu była gotowość do zmiany. To jest warunek. Nie może być tak, że tylko jedna strona w małżeństwie chce coś zmienić i widzi, że jest problem, bo nic się nie zadzieje. Jeżeli taka toksyczna osoba w pewnym momencie stwierdzi, posłucha swojego współmałżonka, że coś jest nie tak i spróbuje, naprawdę można wiele zdziałać. Ale obie osoby mają chcieć wyjść z tej toksyczności. A chcieć jest najtrudniej. A czasami jest niezbędne rozstanie.
My też musimy się rozstać. Mam nadzieję, że nie na długo.
Nie toksycznie.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.